Niestety nie miałem okazji zobaczyć tej wystawy wcześniej, stąd może ta treść, którą chcę się z Państwem podzielić, może jest troszkę obok, powiedziałbym, ale dotyczy jakoś miejsca. Natomiast dziś po obejrzeniu wystawy odniosłem silne wrażenie, że to jest, jeśli chodzi o pamięć i tożsamość, to bardziej dotyczy pamięci i tożsamości elit lokalnych. Natomiast ja bym chciał się skupić na czymś innym, właśnie na tym nieelitarnym wymiarze ludowym dla odmiany.
Nie, musi bliżej być.
Działa.
Działa, tylko to trzeba rzeczywiście bliżej.
A ten klimat szepu jest.
Tak, to mam szepkę.
Bardziej się uważa.
Podnieś go sobie.
Raz.
Teraz gro i bucy.
I od razu chcę powiedzieć na początku, że moim wystąpieniem najczęściej bodaj pojawiającym się nazwiskiem będzie nazwisko obecnego tutaj Antoniego Kropa, który, jak wiemy, w sposób w tyleż pogłębiony, co wyrafinowany literacko zajmuje się tytułową
płaszczyzną. Panu przepraszam, że nie wysypam, może by pan bliżej do mikrofonu.
Zaraz go połknę. Chyba zaraz go połknę. Tak, lepiej. Jak wiemy, w tyleż pogłębiony, co wyrafinowany literacko sposób zajmuje się tytułową płaszczyzną. Tytułową w moim wystąpieniu. Dwa te podejścia składają się na efekt końcowy najwyższej próby, choć znajduje i drobne potknięcie, do którego zresztą będę chciał się odnieść. A że moje ujęcie tytułowej problematyki odbywa się nieco z oddali, to i skupia się w równym stopniu na sądach na jej temat formułowanych, co na niej samej. Stąd też nie sposób przejść obok opinii doskonałego znawcy zagadnienia, jeśli celem ma być sformułowanie jakiejś ogólniejszej tezy na temat pamięci kulturowej jej wcieleń. Niestety nie miałem okazji usłyszenia wystąpienia pana Krocha wczoraj, opieram się więc jedynie na myślach głoszonych wcześniej. Chciałbym mówić od tematu znanego zapewne tutaj wszystkim, tylko gwoli przypomnienia. Chodzi mi głównie o taniec wójnicki, który zawdzięczał swą obecną formę Szczęsnemu Połomskiemu, działającemu niemal wiek temu naczelnikowi Nowotarskiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sopku. Nie przeszkadza to jednak dość powszechnemu przekonaniu, jak zauważa Kroch, że Zbójnicki był na Podhalu zawsze. Wiemy, że jak Podhale długie i szerokie, nie ma bodaj imprezy, od góralskiego karnawału po festiwal folkloru ziem górskich, na której nie tańczono by tego słynnego tańca. Zgoła nieistotny zdaje się fakt, że za sprawą Sokolego Drucha, a później panów z Krakowa, w tym uczonych etnografów, aktualna w cudzysłowie wersja odbiega istotnie od tej w cudzysłowie oryginalnej, którą zawdzięczamy wraz z Stanisława Witkiewicza. Mimo odejścia od pierwotnej formy, współczesna wydaje się przedmiotem równego zaangażowania, popularności w lokalnym środowisku, przedmiotem zachwytów, ale też i krytyk rozmaitych. Zewnętrzny obserwator, nawet oddalony przestrzennie od miejsc i imprez, gdzie tańczy się Zbójnickiego, o stopniu zaangażowania, znawstwa, krytycyzmu może przekonać się po wpisach towarzyszących jego prezentacją już na portalu YouTube. Na przykład, teraz zacytuję jedną wypowiedź, trochę łamaną góralszczyzną, proszę mi wybaczyć, ale inaczej nie trafię, ale tak zostało to skomentowane na YouTubie. Jest im daleko do dobrego tońca, szybko, ale szybko, nie zawsze, znaczy dobrze, lepiej, pomały, a dokładnie i będzie lepiej. Koniec cytatu. Wszelako do rzeczonego występu i powyższej fachowej opinii dołącza się i sceptyk. Cytuję. A ja mam takie małe ale do twojej wypowiedzi. Jakbyś się orientował, to cała zakopiańska kultura, w cudzysłowie, została wymyślona przez jakiegoś gościa około 100 lat temu, więc nie wiem, co tu o jakiejś kulturze Karpat gadać. Prawdziwy góral z tradycjami przekazywanymi z dziada pradziada, to można znaleźć, ale w Beskidach. Pani cytat. Oto złota myśl, godna nie tylko Kropa, bo jej koncepcji Hobsbawma i Rangera na temat tradycji wynalezionej. Ci wskazywali znany przykład stworzonej 100 lat wcześniej tradycji szkockiej, kojarzonej powszechnie z kiltem, tartanem, całym specyficznym folklorem, którego wymyza ginie w powszechnej świadomości w momentach historii. W istocie jednak tradycja ta pojawiała się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Stało się tak w wyniku rewolty przeciwko kulturowej dominacji Irlandii, co jest faktem stosunkowo mało znanym, w regionie zachodniej Szkocji, izolowanym od reszty kraju pasmem górskim. W dalszej kolejności nastąpił proces, na skutek którego tradycje te przejęły pozostałe regiony Szkocji, nie wyłączając szkockiej diaspory. W Proces ten zapoczątkował klan MacPhersonów, a w XIX wieku brała w nim także udział rodzina sowieckich Stuartów, spokrewniona w jednej linii z polskim królem. I w przypadku podhalańskim składać można rodzinne, lokalne rody, jak również oprócz Witkiewicza i Połomskiego wielu innych wpływowych panów, którzy walnie przyczynili się do wynalezienia lokalnej tradycji. Podobnie zresztą jak i antagonizmy regionalne, które okazują się czynnikiem niezbędnym dochodzenia do własnej odrębności, czego wyraz daje dziś druga z przytoczonych wypowiedzi internetowych. Wyeksponowane tutaj modelowe przeciwstawienie oryginalności i aktualności, dychotomii, którą równie dobrze można by oddać za pomocą opozycji pierwotność, wtórność, dawność, współczesność, autentyczność, nieautentyczność, to celowo zastosowany model, który eksploatuje i krok. Jestem jakiś herezja. Więc powtarzam, że i obecny tutaj Antoni Krok wpisuje się cokolwiek w tę dychotomię. W jego wypowiedzi wyczuwa się drwinę z tych wszystkich, a zwłaszcza samych aktorów, górali, którzy nie znając historii pewnego fenomenu pod lupę biorą za oryginał. Też także wyczuwa się drwinę ze specjalistów, etnografów, działaczy kulturalnych, którzy czasem świadomie, a czasem nieświadomie tę podróbkę wytrwale sprzedają w opakowaniu oryginału. Zresztą w takim właśnie duchu wypowiada się Krok wprost ogólnie o tejże kulturze. Cytuję. Nie jest prawdą, że współczesna kultura góralska jest reliktem dawnych czasów, skamieliną zachowaną dla naszej przyjemności. Nie jest również prawdą, że stanowi ona bezpośrednią kontynuację tradycyjnej sztuki chłopskiej. Koniec cytatu. Dla odróżnienia tych dwóch kulturowych jakości wprowadza przy tym rozróżnienie ludowość i neoludowość. Zapewne bliskie znaczeniowo byłoby tutaj odnośnie tego drugiego pojęcia folkloryzmu. Natomiast w literaturze anglojęzycznej określa się czasem znamiennym słowem fejklor. Przy czym ta druga, komercyjna i cyniczna, na dobre usunęła pierwszą z schyłku minionej epoki w latach 80. minionego wieku, zamykając pewien rozdział historii. Oglądałem go z bliska, gdy był w fazie schyłkowej i przeradzał się w własną karykaturę, wyznaje Krok. Dotyczy to i sztuki ludowej, której w jej zmieniających się funkcjach, formach i znaczeniach nie potrafili uchwycić badacze, którzy, cytuję, pragnęli wszystko zdefiniować i poklasyfikować, ale nie byli w stanie, ponieważ do zjawisk drugiej połowy XX wieku stosowali kryteria XIX-wieczne, po innych nie zdołali się dorobić, więc kręcili się w kółku jak pies zabawny.